Rozmowa kontrolowana.
W warszawskim studiu Polskiego Radia Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Donald Trump na ustach chyba całej Polski. Wszystkie telewizje informacyjne żyją tym, czy prezydent już zjadł śniadanie, czy nie, i kiedy się pojawi, kiedy się spotka. Jakie nadzieje wiąże pan z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie?
Przede wszystkim jeszcze silniejsze wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Jesteśmy wschodnią flanką NATO. Wiadomo, że najpotężniejszym państwem politycznie i militarnie świata zachodu są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zdecydowały się rok temu na przysłanie tutaj swoich żołnierzy i to w dosyć dużej liczbie wraz ze sprzętem. I chcemy, żeby to była trwała obecność, a nie czasowa.
Tego bezpieczeństwa pierwszy krok chyba został już zrobiony, bo podpisano umowy na patrioty. Przed chwilą była konferencja ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który mówił, że będziemy kupowali takie nowoczesne systemy patriot do naszego kraju, dla naszej armii.
Tak, takie specjalnie dopasowane do potrzeb polskich, takie specjalnie dopasowane systemy obrony przeciwrakietowej miał wynegocjowany ze Stanami Zjednoczonymi tylko Izrael. Teraz drugim takim krajem jest Polska. I to oczywiście wiąże się z zagrożeniem, które mamy ze wschodu. Przecież trzeba pamiętać o tym, że Polska jest na celowniku straszliwych rakiet rosyjskich Iskander. Co chwila Rosjanie tymi rakietami straszą. I w sytuacji, jeśli Amerykanie nam dostarczą ten sprzęt, czyli Patrioty i ten system Komar, który polska grupa zbrojeniowa również wynegocjowała, to właściwie można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, że te rakiety już nam nie zagrażają. Ale też jeszcze wrócę do poprzedniego wątku. Mm-hmm. Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce oznacza, że każdy, kto choćby sobie wyobrażał, że można Polskę zaatakować, musi wiedzieć, że już w pierwszych sekundach tego ataku będzie musiał zabijać nie tylko polskich, ale też amerykańskich żołnierzy i niszczyć amerykański sprzęt. A przyzna pan, panie redaktorze, że każdy się 30 razy zastanowi, czy mu się to opłaca.
No, to prawda. Dużo przy okazji wizyty prezydenta Trumpa mówi się właśnie o bezpieczeństwie, także o energetyce, o inwestycjach. Ale ja skorzystam z tego, że jest pan wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Nic o kulturze. Nie mamy tu wspólnych interesów?
Współpraca kulturalna między Polską a Stanami Zjednoczonymi opiera się na współpracy instytucji. Polskie instytucje kultury mają bezpośrednie możliwości i kontakty, które realizują czy polskie filharmonie, czy opery, czy teatry. To się dzieje. Ja to śledzę na co dzień w resorcie kultury. I tutaj nadzwyczajnych rzeczy czynić nie trzeba. Jakichś specjalnie, nie wiem, ustalanych roków kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych albo roku kultury amerykańskiej w Polsce, bo ta wymiana i tak jest intensywna. Jest też współpraca instytucjonalna taka, że mamy Instytut Adama Mickiewicza, który planuje różne wydarzenia, czy pomaga w organizowaniu różnych wydarzeń z dziedziny promocji polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Jest Instytut Polski w Waszyngtonie, który się też promocją kultury zajmuje. Także tutaj po prostu dzieją się rutynowe, normalne rzeczy.
Z tym, że kultura miała i ma dla Stanów Zjednoczonych znaczenie także gospodarcze. Wiele lat temu uknuto takie pojęcie jak McDonaldyzacja, czyli eksport amerykańskiej kultury do innych krajów, który wywoływał potem potrzeby konsumenckie na amerykańskie produkty. My mamy kłopot z tą McDonaldyzacją w naszym kraju? Za dużo jest, nie wiem, amerykańskiej kultury?
Ja osobiście nie mam. Uważam, że amerykańska kultura tworzona na zasadach komercyjnych jest w gruncie rzeczy kulturą atrakcyjną, choćby w dziedzinie filmu. Widać to po frekwencji, jaką frekwencję ściągają dobre amerykańskie filmy, a jaką inne filmy z innych krajów. I to nie jest wcale tak, że to są filmy wyłącznie prymitywne. Przecież one mają często bardzo dużą głębię, sens, są znakomitymi opowieściami. Również na przykład filmy historyczne tworzone przez Amerykanów. I dlatego na przykład, jeszcze wracając do poprzedniego pytania, my mocno teraz nastawiając się na próbę takiego zdynamizowania produkcji filmów historycznych, które by opowiedziały o polskiej historii, chcemy też z Amerykanami w tej dziedzinie współpracować, bo oni mają świetne know-how, świetnych reżyserów, świetne scenopisarzy, aktorów. Tutaj współpraca też w tej dziedzinie będzie. Myślę, że jakieś
efekty pomysł, za jakiś czas pamiętam, stworzenie wielkiej hollywoodzkiej takiej produkcji na temat historii Polski. co z tym projektem będzie realizowane?
No proszę zwrócić uwagę, że nawet Amerykanie sami siebie się często są w stanie zainteresować polską historią, choćby o ten film o Żabińskich, o małżeństwie Żabińskich ratujących Żydów w warszawskim zoo. Więc widać, że tutaj są tematy, które mogą ich bardzo silnie zainteresować. Ja mogę zdradzić, że będzie też duży film robiony we współpracy z Amerykanami. Oni się bardzo tym tematem zainteresowali. O rodzinie Ulmów. Też podobny temat. Ratowanie Żydów. Mm-hmm. I to najbardziej symboliczne, chyba najbardziej znane męczeństwo całej polskiej rodziny z sześciorgiem dzieci małych zamordowanych przez Niemców tylko za to, że przechowywali przez długi czas
ten film będzie kręcony
w Polsce? Kilka rodzin żydowskich. Ten film będzie kręcony i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych.
A kto będzie reżyserował?
Ja to wiem, ale nie mogę tego jeszcze powiedzieć.
A jakieś nazwisko, które jak podałby pan, to wszyscy kojarzą?
Tak, ale to będzie reżyser polski, tylko że będzie miał
know-how amerykańskie.
Silne wsparcie i producentów, i twórców amerykańskich. Mm-hmm.
To jeżeli jesteśmy przy kulturze, to trochę przy kulturze takiej masowej. Co dzieje się z projektem ustawy mającej uszczelnić system poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego? Bo Gazeta Wyborcza doniosła, że boicie się spadku poparcia w sondażach i stąd decyzja o wstrzymaniu prac nad tą ustawą, która miałaby wliczać abonament RTV do rachunków za kablówkę.
Potrzeba lepszego finansowania mediów publicznych, zwłaszcza deklarowana w radiu publicznym, jakim jest Radio Gdańsk,
tak,
wydaje się oczywista.
Które korzysta z abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Tak, wydaje się oczywista, bo media publiczne są bardzo ważnym elementem polskiego rynku medialnego. Natomiast mamy od lat wielki kryzys poboru abonamentu i chcemy tę sytuację naprawić. Stąd ta ustawa, która już trafiła do Sejmu z mojego ministerstwa, uszczelniająca pobór abonamentu. I teraz to już jest w rękach parlamentu, w rękach parlamentarzystów. Czekamy na efekt tej pracy.
To kiedy będzie ta ustawa i w jakim kształcie?
To już zależy od parlamentu, od tempa pracy w parlamencie. Myśmy swoje zadanie wykonali w ministerstwie, w rządzie.
A widzi pan te wstrzymanie prac nad ustawą, to zamrożenie ze względu na sondaże?
Wiem, że ta ustawa jest w komisjach i będzie procedowana. Jaki będzie efekt końcowy, tego nie wiem, ale warto też dodać jedno, że to jest rzecz, która ma naprawiać obecną sytuację, natomiast docelowo chcemy jednak zaproponować inny model finansowania mediów publicznych, bo trochę ten abonament polegający na tym, że trzeba rejestrować odbiorniki radiowe i telewizyjne, żeby potem ten abonament płacić, to jest rzeczywiście trochę anachronizm ze względu na nośniki liczne, które dzisiaj mamy, jeśli chodzi o odbiór radia i telewizji. I myślimy jednak o jakiejś innej opłacie na rzecz mediów publicznych, jakoś raczej przypisanej do podatków PIT, KRUS.
Mhm. Nie wiem, czy pan wie, że dostawcy telewizji kablowych czy satelitarnych promują teraz zmianę umów na osoby powyżej 70 roku życia, a więc zwolnione z opłaty abonamentowej. Ułatwiają takie zmiany umów, czyli próbują ominąć ten przepis właśnie przekazywania informacji o osobach, które posiadają wykupione pakiety kablowe czy satelitarne.
No to są takie zabawy trochę nieobywatelskie, można powiedzieć, bo wydaje mi się, że operatorzy telewizji kablowych, którzy od lat uatrakcyjniają swoją ofertę dostarczania usług telewizyjnych do obywateli poprzez to, że mają pełny dostęp i pełny pakiet do wszystkich kanałów telewizji publicznej, no powinni jednak z większą troską myśleć o tym, żeby te kanały telewizji publicznej miały gwarantowane i solidniejszą przyszłość. Korzystają z tej oferty, którą produkuje telewizja publiczna, a jednocześnie nie za bardzo chcą się dołączyć do pomocy, aby te
telewizje miały... No bo to się spotyka z oporem klientów, po prostu nikt nie chciałby więcej płacić. To z tego chyba wynika, tak sądzę.
No ale to moim zdaniem nie powinno być troską operatorów kablowych, tylko samych klientów. Czy chcą, czy nie chcą więcej płacić. Podpowiadanie różnych obejść moim zdaniem nie jest zbyt obywatelską postawą.
Panie ministrze, samorządowcy z Pomorza i przedstawiciele 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich podpisali, 11 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich podpisali dwie deklaracje dotyczące integracji, współpracy miast na rzecz imigrantów. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówił, że historia ludzkości to historia ciągłych, permanentnych przesiedleń narodów, ludów z różnych powodów. Jak pan odbiera tę chęć współpracy miast na rzecz imigrantów?
Odbieram to, jak się przyjrzeć tym listom, tych, którzy takie deklaracje składają, to są prawie wyłącznie ludzie związani z Platformą Obywatelską wprost albo pośrednio. Więc to jest kolejny element walki z moim rządem, inspirowanej przez tę partię polityczną na tej właśnie płaszczyźnie, ale uspokajam Polaków, bo wiem, jaki jest pogląd w tej sprawie większości, zdecydowanej większości Polaków, że nie życzą sobie, żebyśmy popełniali te same błędy, które popełnili nasi przyjaciele na Zachodzie przez wiele lat i teraz są w pułapce i nie ma nawet dobrego wyjścia z tej sytuacji, w której się znaleźli, że my, póki my rządzimy, nie pozwolimy na to, żeby ten proces wchodzenia w ten błąd rozpocząć. I sprawa tego, czy kogo przyjmujemy w ramach ruchów imigracyjnych do Polski, a kogo nie, jest w rękach rządu, a nie samorządu. Więc samorządy mogą sobie różne deklaracje składać, ale to nie jest ich kompetencja, to jest kompetencja rządu.
Ale czy nie odczytuje pan w niewłaściwy sposób tej deklaracji? Bo rozmawiałem tutaj z Jackiem Bendykowskim, szefem klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Pomorskiego i on mówił, że ona jest skierowana na rzecz przygotowania się na dobrą integrację imigrantów, bo mamy dużo Ukraińców w naszym kraju i do nich ten projekt jest skierowany, i do Czeczenów, więc do nich ten projekt skierowany i innych różnych narodów, które przyjeżdżają do nas i niekoniecznie musi chodzić o tych uchodźców, którzy są w obozach we Włoszech czy w Grecji.
Jeżeli Jacek Bendykowski jest prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, to
na
niech
Pomorzu
nie ściemnia,
na pewno,
że tak powiem, niech nie ściemnia, że tak powiem młodzieżowo, ponieważ widzimy, jaka jest postawa jego partii politycznej i przywódców jego partii politycznej w tej sprawie. Używają tego instrumentu do walki z moim rządem, cały czas nawołując, początkowo się zresztą wahając i nie do końca było wiadomo, jaki pogląd jest osobisty lidera tej partii, Grzegorza Schetyny w tej sprawie, ale cały czas nawołując do jakiejś walki z moim rządem dokładnie w tej sprawie, żeby zrealizować decyzję, którą nieroztropnie podjęła pani premier reprezentująca właśnie Platformę Obywatelską o rozpoczęciu realizacji mechanizmu przymusowej relokacji imigrantów napływających do Europy po różnych krajach europejskich. My się na ten mechanizm absolutnie nie zgadzamy i nigdy nie zgodzimy.
Oglądałem sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości i zaintrygowało mnie jedno stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego. Naszym celem jest odbudowywanie, rewitalizacja polskiej inteligencji w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, związanej z etosem służby społecznej, z etosem patriotycznym, w dużej części związanej z Kościołem, z katolicyzmem, czasem z innymi religiami. Co oznacza ta zapowiedź rewitalizacji polskiej inteligencji?
Oznacza przywrócenie właśnie tego etosu, bo ja tak zawsze etos polskiej inteligencji przepiękny zresztą rozumiałem jako historyk i też osoba, która mam nadzieję może do tej inteligencji być zaliczana, że od drugiej połowy XIX wieku, kiedy inteligencja zaczęła powstawać w dużej mierze ewoluując z klasy ziemiańskiej czy mieszczańskiej i w dużej mierze potem też chłopskiej, która w tę sferę wchodziła, zawsze miała taki etos był upowszechniony w polskiej właśnie inteligencji, chociaż nie tylko, to było zjawisko w środkowej Europie mocno występujące, że inteligentem jest się również po to, żeby służyć innym, że to jest ten właśnie etos służby, że jeśli mi się powiodło, czy materialnie, czy wykształceniowo, czy jedno i drugie, to moim obowiązkiem jest myśleć o tych, którym się nie powiodło, z różnych przyczyn, często przez nich niezawinionych i podnosić ich status, pomagać im. Można to też nazwać dzisiaj polityką po prostu solidarnościową, wewnątrz solidarnościową, tak ją pojmuję. I można to nawet przekładać na konkrety, na przykład to, co mój rząd robi, czyli podnoszenie statusu materialnego Polaków, 500+, podwyższanie tych stawek godzinowych, czy płace minimalnej, czy emerytury. Pomaganie w takim najbardziej elementarnym nawet wymiarze, żeby status i godnościowego życia wszystkich się zwiększał, a nie myślenie tylko o sobie. Tak jak mówił Ryszard Bugaj, że duża część elit posolidarnościowych, niestety jest to prawda, kiedyś rządzili, czy tam kierowali ruchem wielkim, 10-milionowym, a potem, kiedy już się dogadali przy okrągłym stole, to jak barwnie to opisywał Ryszard Bugaj, weszli na wysokie drzewo, na górę i wciągnęli za sobą drabinę. I tych, którzy zostali pod drzewem, już na tej drabiny nie mają, zaczęli na nich patrzeć jak na frajerów, którym się w życiu nie powiodło. To jest właśnie antyetos. I uważam, że ten etos polskiej inteligencji, rozumiany jako służba innym, powinien być przywrócony. On jest w dużej mierze przywracany na przykład w moim środowisku politycznym, bo on w moim środowisku politycznym dominuje.
A jak na czym miałaby polegać ta rewitalizacja? Jak ją będziecie realizować, tą rewitalizację polskiej inteligencji?
Poprzez wspieranie właśnie ruchów patriotycznych, one zresztą żywo się w Polsce rodzą i funkcjonują, różnych organizacji pozarządowych, które tego typu etos budują, czy chcą służyć po prostu innym. To są takie instrumenty, którymi można dysponować, ale też dawanie przykładu po prostu.
A nie myśli pan, że to będzie kolejny podział na lepszych, gorszych, na naszych, onych, że dojdzie do, no jak gdyby, kolejnego podziału społecznego, tym razem.
Ale ja mam nadzieję, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że to, co przed chwilą powiedziałem, jak powinno się myśleć o służbie publicznej, jest przyjmowane przez wszystkich. Chyba że ktoś uważa, że nie należy innym służyć, że należy na nich patrzeć.
Rozumiem, że jest deficyt takiej inteligencji, skoro ma być rewitalizacja, że jest deficyt takich postaw, skoro pan mówił o ludziach Solidarności, którzy weszli na górę i wciągnęli ze sobą.
Tak, panie redaktorze, uważam, że jest w Polsce dużo wśród ludzi, którzy powinni innym służyć ze względu na to, że im się powiodło, czy materialnie, czy wykształceniowo. Jest też dużo niestety ludzi, którzy myślą w kategoriach daleko idącego egoizmu. O sobie, o swoich najbliższych znajomych, a o innych już nie myślą. Proszę zwrócić uwagę, jakie były reakcje niektórych elit, ja to nazywam wprost lewicowo-liberalnych, na przykład na to, że więcej Polaków z dziećmi mogło pojechać na wakacje nad morze, na przykład jak im to przeszkadzało, jak brutalnie to oceniali, jak kpili z tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Mi się to nie podoba. Uważam, że tak zwanego prostego człowieka nie należy traktować i należy raczej myśleć o tym, jak mu byt polepszyć.
Mm. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.